Witajcie. Już dzisiaj patrzyłem, który to już raz tu stoję. Pewnie wszystkiego nie policzyłem, ale tam kilkadziesiąt razy. Powoli zbliżam się do setki. Trema podobna jak zawsze, więc bądźcie wyrozumiali. Nowe twarze są też, także witam wszystkich tych, którzy są pierwszy raz. Mam nadzieję, że po dzisiejszym kazaniu nie zwątpicie i zobaczymy się za tydzień. Wychodziłem tak, bo temat jest trudny, więc zacząłem wychodzić, ale mówię, nie, no już trudno, jest gotowe kazanie, to wygłoszę. A tak naprawdę chciałem jeszcze obsłudze podać wersety, bo zapomniałem wcześniej, a tych wersetów trochę jest. Ostatnio Michał mówił o czasach ostatecznych, o tym, że jesteśmy w podróży wszyscy razem. Już nie mogę doczekać się na kolejne kazanie, na kontynuację. No i w tej podróży różnie bywa i dzisiaj trochę o tym, jak to bywa i żeby w tej podróży było lepiej, a nie gorzej, to taki temat dzisiaj nie najłatwiejszy i zaraz idę do tematu. Niektórzy mówią, że zbyt długie wstępy robię, ja to jakoś tak lubię, próbuję budować napięcie, ale temat jest niełatwy, ale trzeba się z nim zmierzyć, co by w tym autobusie, którym jedziemy, było lepiej, a nie gorzej. I będzie mowa o napominaniu. Nie dlatego, że coś się wydarzyło, albo ktoś mi doniósł na was, albo na kogoś z was i tutaj trzeba teraz powiedzieć ogólnie, żeby ktoś, kto wie, o co chodzi, to żeby usłyszał. Zupełnie nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że jesteśmy jako Kościół obrazem Jezusa na ziemi. Nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie, ale ludzie, którzy są niewierzący, a patrzą na ludzi, którzy mówią, że są wierzący, że dla nich wiara i Bóg jest ważna, no to jednak patrząc na to, jak oni żyją, jakie podejmą decyzje, jak się zachowują, no to jednak też widzą, jaki ten Kościół jest, prawda? Tutaj nie będziemy się zagłębiać do porównań z kościołami tradycyjnymi, ale i każdy, kto uwierzył w Jezusa, jest częścią tego Kościoła. Może nie każdy, kto historycznie wierzył w Jezusa, że jest, był ktoś taki, bo są tacy ludzie, którzy wierzą, że Jezus rzeczywiście był, chodził po ziemi, ale nic ponadto. Ale każdy, kto uwierzył w to, że Jezus chodził po ziemi, że umarł za nas, przede wszystkim każdy, kto uwierzył, że jest grzeszny i że to ten nasz grzech oddzielił nas od Boga. I dzięki Jezusowi, dzięki Jego śmierci ta przegroda, ta zasłona została rozdarta na nowo i znowu mamy do Niego przystęp, znowu możemy mieć relację i że Jezus zmartwychwstał. Także wszyscy ci, którzy w to uwierzyli, to są częścią tego Kościoła i są obrazem Jezusa na ziemi. Nie wiem, zgadzacie się do tej pory, czy nie bardzo? Uff, dobra. To pierwszy akapit mamy za sobą, także zobaczymy, co będzie dalej.
Śmiało,
z mocą. W Ewangelii Jana taki, trochę tych wersetów mamy, Michał ostatnio też mówił, że dobrze się posługiwać wersetami, żeby ktoś tam się nie pogubił czy nie pobłądził. Ja pamiętam, jak nasz pastor, który wiele, wiele lat temu tutaj był, on mówił, że to nie on mówi, to Paweł mówi, to nie on mówi, to Słowo Boże mówi, także to nie ja mówię, jakby co. Jeśli was coś dotyka, to Duch Święty was dotyka. I w Ewangelii Jana czytamy, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 12-13 werset. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Nie wiem, czy rozumiecie ten werset. Po pierwsze, z woli Boga się narodziliśmy i nie z ciała, nie z krwi. I druga sprawa, co? Dał nam prawo stać się dziećmi Bożymi. To przywilej. Myślę, że to przywilej. Że Bóg nas wybrał. To pewnie niektórzy by się tam kłócili, czy wybrał, czy nie wybrał, ale że zostaliśmy powołani do zupełnie innego, nowego życia. I w Ewangelii, nie w Ewangelii, ale w Psalmie 28 werset czytamy taki fragment. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. Na pewno znamy ten werset, jest dosyć popularny. Więc dwie rzeczy. Jedno to, że został nam nadany przywilej bycia dziećmi Boga, a drugie to, że powinniśmy się tym chlubić i że tym się chcemy chlubić. Dwie takie sprawy. Jego dzieci i chlubimy się. I chodzi o to, że dzięki właśnie nam ludzie mogą poznać, jaki jest Bóg, jak dobry jest Bóg, ale też jak powinien wyglądać Kościół. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. czy były kazania na ten temat, czym jest Kościół, że Kościół to nie budynek, to nie miejsce, to zgromadzenie, to wy wszyscy, każdy z osobna, jak się rozejdziecie, też będziecie Kościołem. I bycie częścią Kościoła, zarówno w tym wymiarze ogólnym, takim ogólnoświatowym, jako część Kościoła Jezusa Chrystusa, ale też jako część Kościoła tutaj w Mińsku Mazowieckim, to przywilej, chluba, ale też odpowiedzialność. Też odpowiedzialność. Bo to, jak ludzie nas postrzegają, to zależy tak naprawdę od nas. Od nas, jak postępujemy, od naszych postaw. I Bóg, tworząc tą wspólnotę w swojej łaskawości, jak dzisiaj patrzę, powołał wielu świętych. Jakby tak szybko policzyć, 4, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, razy 4, 40, 70 świętych dzisiaj tutaj na tej sali. Bóg naprawdę jest łaskawy. Nie dość, że powołał was wszystkich do nowego życia, do świętości, to jeszcze zgromadził w tym jednym miejscu. I kiedy mowa o tym, że Bóg powołał nas do świętości, powołał nas do życia w świetle, a nie do ciemności, zawsze mi się przypomina Łazarz, to jak Jezus go wskrzesza, jak Jezus go każe odsunąć kamień i przywołuje go. Przywołuje go z ciemności do światłości, ze śmierci do życia. Nas powołał Jezus wszystkich też ze śmierci do życia, z ciemności do światłości i chciałbym, żebyśmy wszyscy trwali w światłości, a żebyśmy nie mieli nic wspólnego z ciemnością. I bycie Bożym dzieckiem to nie tylko zaszczyt, nie tylko przywilej, ale również właśnie odpowiedzialność. I dzisiaj trochę tej odpowiedzialności, właśnie ze względu na to, że każdy z nas tutaj jest przedstawicielem Jezusa na ziemi. To każdy z nas, nasze codzienne życie, nasze wybory, to jak się wysławiamy nawet, kiedy spotykamy się z naszymi niewierzącymi znajomymi, kiedy jesteśmy w pracy, to nasze wybory i decyzje, kiedy obserwują nas inni ludzie, decydują o tym, jak ludzie postrzegają Kościół, ale też często jak ludzie postrzegają Boga. Na pewno spotkaliście się z takimi ludźmi, którzy mówią, że jeśli ci ludzie tak postępują, to ja nie chcę w takiego Boga wierzyć. Albo nie chcę mieć z takim Kościołem nic wspólnego. I Piotr w swoim pierwszym liście zachęca nas, to jest 1 Piotra, 1 rozdział, 15 werset. Znamy też bardzo dobrze ten fragment. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszystkim postępowaniu waszym. Powołał nas, jesteśmy dziećmi, jesteśmy jego Kościołem i mówi, postępujcie tak jak on, bądźcie święci. Na taką zachętę, bo tak możemy mówić, że to wszystko tak z ciała, tak z siły naszej, nie zawsze się udaje i chcielibyśmy lepiej, no ale to ciało jednak takie słabe. To taka zachęta, też fragment, myślę, który znacie, z proroka Ezechiela, 36 rozdział, 24 wersetu. Tych wersetów trochę będzie, postaram was się też nie zanudzić, więc momentami może będę trochę przyspieszał, ale w Ezechielu czytamy tak. Wtedy było do Izraela, ale też myślę, że dalsze fragmenty znacie. I zabiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziemi i sprowadzę was do waszej ziemi. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. To, że dostaniemy nowego ducha. Czy my otrzymaliśmy ducha? Czy duch, którego otrzymaliśmy, Jezus mówi o tym, że to jest duch prawdy? Że przypomni nam wszystko, co trzeba, że poprowadzi nas, pokieruje. Ja wierzę, że każdy z was nie tylko chce z ciała, ale też duch go zachęca, ale też duch go napomina do tego, aby rzeczywiście trwać w świetle. Jako chrześcijanie, zobaczcie, otrzymaliśmy status, nowy status dziecka Bożego, otrzymaliśmy nową naturę, ale to jeszcze nie wszystko. Otrzymaliśmy też nową rodzinę. Otrzymaliśmy zupełnie nową rodzinę. Dlatego możemy mówić do brata bracie, do siostro siostro. Dlatego tak jak tu jesteśmy, chcemy budować jedność tej wspólnoty, ale do tej jedności jeszcze przejdziemy. I tydzień temu, nie w ten piątek, ale tydzień temu na spotkaniu modlitewnym właśnie rozmawialiśmy, trochę poruszyliśmy temat jedności. Dla mnie to jest zawsze temat taki intrygujący. Ja lubię, kiedy, trochę jak mój syn, pewnie po tacie, kiedy dookoła są ludzie i kiedy tych ludzi jest dużo. Kiedyś czytałem taką ciekawostkę, taką analizę swojego charakteru, że zrobię wszystko, żeby tych ludzi zebrać właśnie po to, żeby czuć się dobrze. Także nie wiem, ja się cieszę, że was jest tu aż tylu dzisiaj, ale to, że się spotykamy, to dobrze, ale chcielibyśmy właśnie trwać w tej jedności. I teraz jak tą jedność budować? Czy samo to, że jesteśmy tu na jednym miejscu, to możemy powiedzieć, że buduje, czy jest ta jedność w Kościele? Zastanawialiśmy się, co w ogóle robić, żeby ta jedność, ona się przejawiała. I wspólnie doszliśmy do takiego wniosku, tutaj Kasia nas poprowadziła w tym, tak o matko w czym, do tego, że aby ta jedność była możliwa, potrzebna jest miłość. Myślę, że to was nie zaskoczy. Bez miłości nie ma jedności. To jest niemożliwe do osiągnięcia. I Paweł, pisząc do wierzących w Koryncie, też znacie te wersety, fragmenty pamiętacie, pouczał ich o wspaniałych rzeczach. Mówił o tym, jak Kościół potrzebuje różnorodnych darów. Mówił. Mówił o jednym ciele, że to ciało ma różne członki, ale jest jako jedno. Mówił, że to dobre. Mówił, że różne dary są potrzebne. Mówił także o ogromnej wierze, która pozwala przynosić góry. I mówił też o miłości, która jest największym darem. O miłości, która jest największym darem. Paweł tam, dla mnie to jest, mówię, ten fragment za każdym razem jest niesamowity, kiedy Paweł mówi o darach i nagle wkracza, zatrzymuje się i zaczyna mówić o miłości, jak ważna jest miłość. Przerywa dary, żeby powiedzieć, że dary super, dary są potrzebne i tak dalej, ale jeśli nie macie miłości, to nie ma sensu mówić dalej. I dalej w 14 rozdziale znowu przechodzi do darów. I dziś właśnie chciałem, abyśmy trochę tego czasu poświęcili, trochę was przymusiłem, tak, siłą rzeczy, żebyśmy poświęcili trochę tego czasu na temat napominania. Nie jest to trudne, nie jest to łatwe, ale też nie jest trudne, wiecie, napominanie. Ale nie ma mowy, nie może być mowy o napominaniu bez miłości. Jeżeli w napominaniu nie ma miłości, to chyba lepiej, żeby go nie było. I mówię, nie martwcie się, nie będę wam teraz tutaj ani nikogo napominał, ani mówił, że coś jest nie tak. W ogóle, tak jak powiedziałem, najlepiej, aby Duch Prawdy nam przypominał to, co trzeba, aby On nas napominał i to by wystarczyło. Ale zdarza się, że również Kościół pełni rolę tego, który napomina i koryguje. Nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie. Wiecie, właśnie teraz zgodzimy się i teraz czy zgodzimy się na to, żeby brat i siostra przyszli do mnie i powiedzieli, bracie, siostro, nie tędy droga. Czy godzimy się na to? Bo wiecie, no tak, to dobrze, jak Kościół napomina, nie wiem, może mowa o tym, że z kazalnicy ktoś napomina, ale co kiedyś ktoś przychodzi do was i mówi wam, posłuchaj, trwasz w jakimś grzechu, tutaj to jest, Bogu się to nie podoba. I dzisiaj chciałem, żebyśmy właśnie o tym porozmawiali. Ale właśnie po to, aby Kościół mógł wzrastać, potrzebne jest też napomnienie. I taka prosta definicja ze słownika języka polskiego, czym jest napomnienie i bardzo fajna definicja. Napomnieć to zwrócić komuś uwagę, to jest jedno, przestrzec przed czymś lub nakazać spełnienie obowiązku. I najchętniej chcielibyśmy, żeby to było używane, to napomnienie właśnie w tym drugim znaczeniu, przestrzec przed czymś. I zarówno napomnienie, jak i dyscyplinowanie ma taki dwojaki charakter, bo może być kształtujące i korygujące. Co to znaczy? Korygujące. No jak mój syn zrobił źle, no to tłumaczę mu, co zrobił źle i że dlaczego ma tego nie robić i żeby tego nie robił. A takie, które ma formować jego postawę, no to wcześniej, zanim on coś zrobi źle, tłumaczenie mu, co jest złe, co jest dobre, żeby już tego nie robił. Wszyscy chcielibyśmy zapobiegać chorobom, a nie je leczyć, prawda? Więc lepsze jest korygowanie niż napominanie. I mówimy tu oczywiście o napominaniu, kiedy ktoś popełnia grzech, a nie, że ktoś nie wiem, żyje w coś, co zupełnie nie dotyczy zbawienia, ale czujemy się w obowiązku napomnieć brata i siostrę, bo może mógłby, nie wiem, lepiej, no nie wiem co teraz, pożytkować czas, wydawać pieniądze, nie wiem, może ma jakieś hobby, które nam się nie podoba albo coś, no nie wiem, ale chodzi o to, że to napomnienie i dyscyplinowanie ma mieć charakter zawrócenia kogoś ze złej drogi, zawrócenia kogoś z grzechu. I czy Kościół ma w ogóle prawo napominać czy dyscyplinować? Czy Kościół ma w ogóle do tego prawo? I tutaj w Ewangelii Mateusza przeczytamy taki fragment, to jest 18 rozdział od 15 wersetu. To są słowa Jezusa do swoich uczniów. Uczniowie przyszli do Jezusa, tam się pytają, kto jest największy w królestwie i Jezus im odpowiada, opowiada przypowieść potem i dochodzi do takiego fragmentu, że a jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Wydaje się, że to Jezus, to są słowa samego Jezusa, także nawet ci, którzy tylko patrzą na to, co Jezus powiedział, a na resztę nie, to już to nie będą mogli się z tym kłócić. Jezus tu mówi kilka istotnych rzeczy. Po pierwsze zobaczcie, że Jezus nakazuje zganić brata i siostrę w wierze, mówi idź, upomnij go, jak myślicie, że taki jest? Taki jest, ale jaki jest wydźwięk tego? Czy Jezus tu przejawia troskę o grzesznika? My chcielibyśmy, żeby to napomnienie, żeby to dyscyplinowanie miało taki charakter, bo kiedy mowa o napominaniu i o miłości, to możemy mówić wtedy o trosce. O trosce o ludzi, którzy potrzebują tej troski ze względu na grzech, w który weszli, z którego nie potrafią sobie poradzić i wyjść z niego. Na pewno nie chodzi tu o to, że ja mu tam powiem, ja mu tutaj przyfasolek, powiem do słuchu, to się opamięta. I w liście do Galacjan Paweł nas instruuje, jak mamy to robić. List do Galacjan, 6 rozdział, 1 werset. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Cała procedura mówi, idź w duchu łagodności, a wcześniej jeszcze tutaj czytamy w tym wersecie, w tych słowach Jezusa. Jezus mówi, cała procedura, po pierwsze, idź, upomnij go, potem mówi, jeśli by cię nie usłuchał, weź brata swego, dalej jakby cię nie usłuchał, weź kolejnego albo dwóch, dalej jakby ci nie usłuchał, powiedz całemu zborowi. Całą procedurę, zobaczcie od samego początku, czy Jezus mówi, stań przed zborem, ogłoś w jakim grzechu twój brat stoi, niech się opamięta. No nie, Jezus tu obchodzi się łagodnie z grzesznikiem, z miłością, mówi, aby napomnieć kogoś takiego, kto trwa w grzechu. Tydzień temu właśnie o tym mówiłem, gdzie przypomniał mi się do tego zranionego ciała, do tego zranionego członka, kiedy czytamy, że ciało to są członkowie różne, te członki są różne, pełnią różną funkcję, ale razem są jednym ciałem. I kiedy ten palec jest skaleczony, kiedy on krwawi, no to obchodzimy się z nim delikatnie, łagodnie. Staramy się, żeby tu zatamować tą krew, żeby się nie zadziało nic więcej. W takim właśnie duchu łagodności. Jezus daje nam trzy, a nawet cztery takie próby, że powinniśmy poczynić trzy, a nawet cztery próby dotarcia do osoby, która trwa w grzechu. Nie nakazuje stanąć przed całym zborem i dokonywać jakiegoś osądu czy krytyki, ale daje nam prawo do troski. Daje nam prawo do troski i do miłości o brata i o siostrę. Bo jeśli mamy mówić o napomnieniu, to właśnie musimy mówić o trosce. Jedni o drugich, w miłości mamy się troszczyć, znosić, starać zachować jedność. I abyśmy jako święci i Kościół Jezusa na ziemi mogli wystawić dobre świadectwo, musimy się weryfikować. To brzydko brzmi, co tak weryfikować. Musimy się napominać i zachęcać do tego, aby trwać w rzeczach dobrych, aby stać w tym świetle, a nie trwać, czy tam wchodzić w ciemność. I apostoł Paweł, Paweł akurat tam ostro napomina i w wielu miejscach dyscyplinuje, czy mówi o karceniu. I w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, Paweł przedstawia starego człowieka, którym byliśmy przed poznaniem Boga, którym targają żądze różne, namiętności, znacie te fragmenty. I mówi też o nowym człowieku, stworzonego przez Boga do świętości i do sprawiedliwości. Zostaliśmy powołani do świętości, do sprawiedliwości, powołani do nowego życia. Otrzymaliśmy ducha, zostaliśmy przemienieni. Boże prawa są w nas. I w liście do Tytusa, kolejny fragment, Paweł zostawił na Krecie Gozus z takim zadaniem, Tytusa zostawił na Krecie z takim zadaniem ustanowienia starszych po miastach i daje mu pewne wytyczne. Mówi mu, co ma zrobić, co ma nie zrobić. I to jest 3 rozdział, 10 werset i mówi do Tytusa, a człowieka, który wywołuje odszczepieństwo po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj. Ktoś mógłby się zastanawiać, czy to Paweł mówi na pewno do tych, jako taki nakaz dla tych osób, które były w tej społeczności, ale chodziło o tych, którzy byli w tych społecznościach, w których Tytus chodził i miał ustanawiać starszych, że jeśli by ktoś nawoływał do odszczepieństwa po pierwszym i drugim pomnieniu unikaj. Co tym odszczepieństwem mogło być? No na pewno, tak jak Paweł pisał do Galacjan, tak, że jeśli o jakiejś innej Ewangelii ktoś mówi niż tej, którą Paweł im przyniósł, to żeby w ogóle w to nie wchodzili, prawda? Więc to o to chodzi. Kolejny fragment i napomnienie Pawła. Mam nadzieję, że to nie tylko są napomnienia, ale też taka zachęta do tego, żebyśmy mogli siebie sami weryfikować, ale też, żebyśmy mogli mieć troskę i miłość o brata i siostrę. I czytamy w 2 liście do Tesaloniczan od 11 wersetu. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jak brata. I tu jest kilka rzeczy, bo Paweł przede wszystkim mówi o tym, że Kościół ma prawo do tego, żeby napominać, do tego, żeby zachęcać, żeby wspierać braci i siostry. Mówi o tym, żeby uważać na takiego człowieka, ale napominać go jak brata. Nie, żeby stał się dla nas obcym człowiekiem, ale żeby był nadal bratem, aby mieć do niego miłość i napominać w miłości. Znowu taki dłuższy fragment jeszcze teraz będzie. To chyba najdłuższy fragment i w sumie chyba najtrudniejszy. Do zboru w Koryncie. Tam się naprawdę momentami źle działo. U nas się tak źle nie dzieje. Także nie smućcie się, nie jest tak źle. I Paweł tutaj nie tylko napomina, ale również mówi o wyłączeniu. O wyłączeniu ze wspólnoty, w ogóle usunięciu spośród siebie takiej osoby. I to jest dłuższy fragment, nawet bym powiedział, że bardzo długi. 4 rozdział od wersetu 14, 1 list do Koryntian. I czytamy tam takie słowa. Dobrze się wsłuchajmy. Piszę to, nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. A jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością w duchu łagodności? Słyszę się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i o takim wszeteczeństwie,
jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choćby nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani nie w kwasie żółci i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z szetecznikami. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z szetecznikami. Ale nie miałem na myśli szeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest szetecznikiem, lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jedli. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych, tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły pośród siebie.
Bardzo długi fragment, bardzo trudny. Paweł tutaj naprawdę mocno mówi i piętnuje te rzeczy, które są źle, parę razy podkreśla. Mówi, o jakich osobach mówi? Nie o świecie, nie o tych, co są pośród świata. Sam powiedział, musielibyście być wyłączeni ze świata. Albo mówi o tych, którzy byli pośród zboru w Koryncie, którzy dopuszczali się grzechów, strasznych grzechów, a mimo to cały zbór jeszcze pysznił się, że jest w dobrym miejscu i że trwa w dobrych rzeczach.
Bardzo mocno mówi Paweł, już nie tylko o napomnieniu, jak Jezus w Ewangelii Mateusza, gdzie mówił, napomnij brata, raz, drugi, trzeci, czwarty, ale już Paweł mówi o tym, aby taką osobę wyłączyć, aby to, co jest złe, nie rozeszło się po całym Kościele na inne osoby. Mówi o tym zaczynie, zakwasie, że zakwasza cały ten zaczyn. Trzeba też tu zwrócić uwagę na to, że Paweł mówi o bardzo poważnym grzechu i bardzo strasznych rzeczach. Mówi o wszeteczeństwie, czyli o trwaniu w rozpuście, w nierządzie, w prostytucji. Ktoś trwa i nie chce zawrócić z tego grzechu. Paweł stara się przekazać, że nierozprawienie się z grzechem będzie miało wpływ na całą wspólnotę. Jeśli pośród nas pojawiłby się taki grzech, a my nie rozprawilibyśmy się z tym, to ten list mógłby być do nas. Ja domyślam się tu też i myślę, że można się domyślać, że jeśli zbór funkcjonował dobrze, to ta procedura może nawet była zastosowana, o której Jezus mówił w Ewangelii Mateusza. Było napomnienie, była próba napomnienia, było już nawet, czy cały zbór taką osobę napomniał, jednak nie było widać żadnych efektów. Taka osoba nie chce się opamiętać, nie chce przestać, nie chce wyjść z tego grzechu i Paweł mówi, idzie do takiej skrajności, trzeba taką osobę usunąć spośród siebie. Trzeba wyłączyć ze społeczności. I Słowo Boże napomina nas, samo Słowo Boże nas napomina, Duch Święty nas napomina, Słowo Boże. Jest ono natchnione i myślę, że kiedy je czytamy, to ono weryfikuje nasze grzechy, nasze błędne postępowanie, abyśmy dążyli do wszelkiego dobrego dzieła, do którego jesteśmy przygotowani, ale przede wszystkim, abyśmy byli Bożymi ludźmi. Świętym Kościołem oddzielonym dla Boga. Ja zawsze jak myślę o Świętym Kościele, który jest oddzielony dla Boga, to Michał mi się przypomina, który często tym mówi, że Kościół, ta oblubienica, o której ostatnio słyszeliśmy, to jest Święty Kościół, że to ma być Święty Kościół. Abyśmy byli zachowani od świata, będąc pośród świata. Tak Jezus modlił się do Ojca nie o to, aby Jego uczniowie zostali zabrani ze świata, ale aby byli zachowani od świata. I w napomnieniu czy dyscyplinowaniu, dyscyplinowanie jest zaangażowany sam Bóg. Nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie, ale może nam się wydawać czasem, że to sam Bóg nas karze. w jakichś różnych sytuacjach, że przechodzimy trudności, ale Bóg napomina nas, by pomóc nam prowadzić święte życie. I tu taki fragment z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział od 4 wersetu, już kończymy, ostatnia strona, wytrzymajcie jeszcze chwilkę. 12 rozdział, 4 werset. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napominaniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzież jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Bóg nas napomina, żebyśmy zawrócili ze złej drogi po to, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Bóg użyje różnych prób, trudnych sytuacji po to, aby właśnie przywieźć człowieka do pokuty. I mówi tutaj w tym liście autor, że jeśli rzeczywiście zawrócimy, jeśli poddamy się temu karaniu, to jesteśmy synami. A jeśli nie, to jesteśmy nieprawymi dziećmi, a nie synami. A powołał nas Bóg do tego, abyśmy byli dziećmi. Na początku czytaliśmy. Dał nam prawo stać się dziećmi Bożymi. Więc bądźmy dziećmi Bożymi, a nie nieprawymi synami. I Bóg użyje różnych prób, różnych sytuacji. Ale efektem tego dyscyplinowania jest mocniejsza wiara i odnowiona relacja z Bogiem. I to jest pewne. I tu potwierdza nam list Jakuba, 1 rozdział od 2 wersetu. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Bóg obiecał przebaczenie win przez dzieło swego Syna. Obiecał nam również nową naturę, która będzie posłuszna Jego prawu dzięki działaniu Ducha Świętego. Jak napisał Jakub, musimy zbliżyć się do Boga, aby i On zbliżył się do nas. Nie ma innej drogi, nie ma jakiegoś innego sposobu. I tam Jakub jeszcze mówi, że musimy obmyć się z tego, co grzeszne, oczyścić nasze serca, żeby to rzeczywiście móc zrobić. Ale też po to, bo reprezentujemy właśnie Jezusa Chrystusa na ziemi. Kościół reprezentuje Jezusa na ziemi. Ten Kościół w Mińsku tutaj reprezentuje Jezusa. Każdy z nas, jak tu dzisiaj jesteśmy, reprezentuje Jezusa. Dlatego dobrze jest, kiedy napominanie czy zachęta jest pośród Kościoła, pośród braci i sióstr. Dlatego, że nie zawsze widzimy, że gdzieś skręcamy, że próbujemy z tego autobusu ze wspólnej podróży wysiąść, zrobić jakąś przesiadkę w inną stronę zupełnie. Dlatego potrzebujemy siebie wzajemnie, abyśmy, kiedy nie dostrzegamy, że może trwamy w grzechu, aby brat i siostra mogli do nas przyjść i napomnieć nas w duchu miłości. Po to dzisiejsze całe to słowo jest, abyśmy mogli też zobaczyć, że mamy obowiązek troszczyć się jedni o drugich. Mamy troszczyć się, to znaczy mamy kochać jedni drugich, ale w tej miłości mamy widzieć brata czy siostry, którzy idą na zatracenie i abyśmy powinni musimy działać w takiej sytuacji, abyśmy mogli wspólnie razem być w tej świętości, o której autor listu do Hebrajczyków pisze. Pamiętajmy, że dyscyplinowanie, aby dyscyplinować, zachęcać się wzajemnie w miłości, która wszystko zakrywa i która też nigdy nie ustaje, aby to w takim duchu robić, żebyśmy się napominali, żebyśmy się zachęcali, ale w miłości, która naprawdę przykrywa wszystko, która wszystko potrafi wybaczyć. I z tym was dzisiaj zostawiam. Amen.